poranny gość Radia Zachód.
Łukasz Brodzik, dzień dobry. Moim Państwa gościem jest Marcin Kulasek, sekretarz generalny Nowej Lewicy. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie Państwa.
No i może na początek trochę o sytuacji Nowej Lewicy w województwie lubuskim. Struktury rozwiązano, a pełnomocnikiem partii, który ma przeprowadzić nowe wybory, został Tadeusz Jędrzejczak. Z takim obrotem sprawy nie zgadza się poseł Bogusław Wątor, który zapowiada oddanie sprawy do sądu. Po co w takim razie do Zielonej Góry przyjeżdża sekretarz generalny właśnie Nowej Lewicy? Czy ma pan zaprowadzić porządek?
Panie redaktorze, szanowni państwo, w Nowej Lewicy zakończył się okres kampanii sprawozdawczo-wyborczej. Jedni uzyskali silny mandat do kierowania partią i realizacji wizji rozwoju partii na szczeblu krajowym, wojewódzkim i niżej. Inni przegrali, przegrali personalnie, ale przegrała również ich wizja polityczna. W 15 województwach dokonał się polityczny proces łączenia dwóch formacji, czyli SLD, czy Sojusz Lewicy Demokratycznej i Wiosny. W jednym województwie, właśnie w województwie lubuskim, ten proces się nie dokonał. Nie zostały wybrane władze zgodnie ze statutem. W związku z powyższym jednogłośną decyzją, tak jak pan wspomniał, Zarządu Krajowego została rozwiązana struktura wojewódzka. I tu od razu prostuję, bo były pewne nieścisłości również w mediach. Struktura wojewódzka, czyli Rada Wojewódzka i Zarząd Wojewódzki Nowej Lewicy. Nie zostały rozwiązane ani organizacje powiatowe, ani miejskie, ani gminne Nowej Lewicy w województwie lubuskim. Tak jak pan wspominał, rzeczywiście pełnomocnikiem decyzji Zarządu Krajowego Nowej Lewicy został powołany pan Tadeusz Jędrzejczak, czyli członek Zarządu Województwa Lubuskiego, radny sejmiku. On rzeczywiście ma przeprowadzić proces wyboru władz, nowych władz Nowej Lewicy w województwie lubuskim i zakończyć proces właśnie łączenia się tych dwóch formacji. Moja wizyta dzisiaj to wizyta, żeby pewne rzeczy wyjaśnić również strukturą, bo pojawiały się właśnie takie wątpliwości, jak między innymi o której wspomniałem, czyli o tym, że część kolegów, koleżanek myślała, że albo została wprowadzona w błąd, że między innymi te organizacje miejskie, gminne, powiatowe funkcjonują i funkcjonować powinny.
Ale problem chyba jest też w tym, że struktur, bo mówi pan o połączeniu z SLD i Wiosny, struktur SLD w województwie lubuskim jest po prostu dużo więcej. Tych delegatów było wręcz nawet dwa razy więcej niż delegatów Wiosny, a państwo chcielibyście, żeby na kongresie wybierani byli kandydaci do zarządu właśnie w województwie w sposób parytetowy, po połowie z każdej frakcji, co jest chyba wręcz niemożliwe, gdyż Wiosna nie ma tu tylu zaangażowanych członków.
Panie redaktorze, taki proces dokonał się, tak jak wspomniałem, we wszystkich 15 województwach, więc nie widzimy sytuacji, w której nie mógłby się dokonać właśnie w województwie lubuskim. To nie jest żadna inna sytuacja niż pozostałe. Statut Nowej Lewicy mówi jednoznacznie o równej reprezentacji we władzach obydwu frakcji. Myśmy połączyli te dwie formacje tak naprawdę nie tylko po to, żeby połączyć członków tych formacji, ale również po to, żeby połączyć elektoraty tych dwóch formacji. Lewica, jak startuje wspólnie, zawsze wygrywa i takie są fakty. Przykład choćby 2019 roku, kiedy po 4 latach nieobecności wróciliśmy do Sejmu i to z godną reprezentacją, przypomnę, Lewica to trzecia siła polityczna w parlamencie Rzeczpospolitej, więc nie ma takiej sytuacji. Zresztą statut o tym mówi jednoznacznie. Musi być równa reprezentacja. Musi być wybranych dwóch współprzewodniczących z jednej i z drugiej frakcji, czyli z frakcji SLD i z frakcji Wiosny. Musi być równa reprezentacja we wszystkich władzach. Tak jak pan powiedział, parytetowa. I to się da zrobić. Oczywiście ten zjazd, który się odbył, który żeśmy unieważnili i przez który zostały rozwiązane władze wojewódzkie był bez zachowania zasad statutowych, bez równej reprezentacji, dlatego musiał zostać rozwiązany.
Państwa stanowisko jest jasne, ale w województwie lubuskim jest duża grupa członków Sojuszu Lewicy Demokratycznej, licząca około 800 osób przed połączeniem, tak się szacowało. Pytanie, czy jeżeli ta grupa osób nie zgodzi się na taki obrót sprawy, to czy państwo nie stracicie na tym, tak jak straciliście na przykład w Warszawie, gdzie 300 członków na początku lutego właśnie tej frakcji Nowej Lewicy, 90% członków, dodajmy, warszawskich struktur, po prostu odeszło?
No proszę pana, to jest kolejna nieprawda, bo nie odeszło 90% członków Lewicy, jeżeli chodzi o Warszawę, tylko tak jak pan powiedział, kilkaset, a dokładnie 200 kilka osób zostało, ponad 700 osób. Tych, którzy pracują i którzy jakby zgadzają się z wizją partii, czyli z wizją, która mówi o tym, że nie możemy być jakimś wasalem innego ugrupowania. Mówię tutaj o Platformie Obywatelskiej. Ta wizja, czyli startu wspólnego, wspólnej pracy na lewicy i realizowania lewicowych postulatów, wygrała w Nowej Lewicy i ona przez obecne kierownictwo jest wprowadzana. My uważamy, że o ile można mówić o współpracy na opozycji między partiami demokratycznymi, wszystko na rzecz odsunięcia Zjednoczonej Prawicy czy PiS-u od władzy, to ta współpraca musi być na zasadach partnerskich. Nie możemy być wasalem, tak jak część kolegów i koleżanek, którzy między innymi odeszli z Nowej Lewicy.
A mówi pan o tych 5 parlamentarzystach, którzy odeszli. 6 może być na przykład Bogusław Wontor, że on będzie wasalem Koalicji Obywatelskiej.
No nie wiem, czy 6 może być Bogusław Wontor. Mam nadzieję, że nie, ponieważ ja bardzo cenię kolegę Bogusława Wontora. Współpracujemy w komisjach sejmowych, między innymi w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Jest bardzo dobrym posłem i to na pewno byłaby strata. Zresztą póki co jesteśmy przed faktem wyboru współprzewodniczących i kolega Bogusław Wontor również ma prawo wystartować na współprzewodniczącego Nowej Lewicy.
Tylko jeśli jednoosobowo mianuje ich pan Jędrzejczak, to nie sądzę, by ci delegaci mianowani przez pana Jędrzejczaka chcieli wybrać Bogusława.
Ale proszę pana, nikt nie powiedział, że jednoosobowo będzie to robił pełnomocnik.
A jak to się odbędzie?
Jest też taka możliwość, ale my byśmy chcieli jako władze krajowe doprowadzić do sytuacji takiej o to, żeby to właśnie powiaty wybrały tych delegatów. Pełnomocnik jest po to, żeby stworzyć możliwość zgodnego ze statutem wyboru nowych władz Nowej Lewicy. Więc wie pan, ja jeszcze wrócę do tej wizji. Ta wizja współpracy, jeżeli chodzi o opozycję, jest brana pod uwagę, bo różne rzeczy mogą się wydarzyć w tak zwanym międzyczasie, czy może być zmieniona ordynacja wyborcza przez Zjednoczoną Prawicę i wtedy de facto nie będzie innej możliwości niż startu wspólnego opozycji. Ale startu na podobnych zasadach, jak było przy chociażby Koalicji Europejskiej, czy przy tym, jak budowaliśmy listy do Senatu, tak zwany pakt senacki. To zdało egzamin, ale jeszcze raz wrócę do tego. Zasady partnerskie, a nie wasalizacja mniejszych ugrupowań. My upominaliśmy kilkukrotnie pana Tuska, bo miał pewne zapędy do tego, żeby pokazywać, że to Koalicja Obywatelska czy Platforma Obywatelska chce wieść jakby prym w tym związku partnerskim opozycji, ale zasada musi być współpracy, a nie narzucania pewnych rzeczy.
Postawmy tu kropkę w temacie Lewicy, bo chciałem jeszcze pana jako członka Sejmowej Komisji Obrony Narodowej zapytać o sytuację na Ukrainie. W noc, jak donosiły tabloidy, media zagraniczne, miał się odbyć atak rosyjski na Ukrainę. Tego ataku nie było, choć ataki hakerskie wieczorem spowodowały paraliż stron internetowych, rządowych czy bankowych na Ukrainie. Minister Rau ostatnio był także w Moskwie i tutaj media podnoszą, że ta wizyta była wizytą dobrą. I pytanie, czy Polska może stać się takim pośrednikiem w pokojowym rozwiązywaniu tych konfliktów między Rosją a Ukrainą?
Panie redaktorze, szanowni państwo, suwerenna i niepodległa Ukraina to jeden z elementów polskiej racji stanu i bezpieczeństwa naszego kraju. Dlatego takie jakiekolwiek drobna czy niedrobna forma agresji, naruszenia integralności naszego sąsiada powinna spotkać się z ostrą reakcją zarówno ze strony polskiego rządu, jak i Unii Europejskiej czy NATO. Dziś to właśnie polska dyplomacja oraz prezydent Duda powinni z całą stanowczością zabiegać o twarde i spójne stanowisko Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego wobec agresji ze strony Rosji. Jedno jest pewne, groźba sankcji powinna być skuteczniejsza, a rachunek zysków i strat powinien odstraszać Władimira Putina. Rosja rozumie siłę argumentów, dlatego jeżeli chodzi o gwarancje wobec Ukrainy i potencjalną odpowiedź wobec Rosji, zarówno wspólnota europejska, jak i NATO powinny szerzyć szereg decyzji i mówić jednym głosem.
Mówi pan, że Rosja rozumie siłę argumentów, a sama stosuje argument siły, ale myślę, że to rozmowa na dłuższy czas. Ja już muszę...
Jedno zdanie, panie redaktorze. Musimy skończyć. To jest bardzo ważna rzecz. My jako Lewica wzywaliśmy rząd do większej aktywności na Ukrainie. Proponowaliśmy między innymi wyjazd szerokiej misji parlamentarnej do Kijowa i to się właśnie w tej chwili dzieje. Przedstawienie planu polskiego przewodnictwa w OBWE i wsparcie finansowe. Te dwa postulaty, które żeśmy proponowali, są właśnie realizowane i to cieszy, chociaż Polska nie posiada naszym zdaniem długofalowej polityki wschodniej. Taka polityka istniała za czasów Aleksandra Kwaśniewskiego, ale również za czasów Lecha Kaczyńskiego, świętej pamięci. Od tego czasu to tylko Polska trafia, jeżeli chodzi o polską dyplomację, tej polityki jakby nie posiada.
Ta wizyta ministra Araa może to zmienić między innymi, ale o tym może już innym razem. Marcin Kulasek, sekretarz generalny Nowej Lewicy, był moim państwa gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pięknie, pozdrawiam i miłego dnia życzę.
Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.